Babcia mnie nauczyła, żeby się nie poddawać, żeby celebrować czas razem, bo oni mieli siebie i to była dla nich największa wartość tam na Syberii. Żeby doceniać w ludziach takie najmniejsze czyny. One mogą naprawdę dużo zmienić. Dużo powiedzieć o człowieku. Drobny gest.
Mimo blizn. Część druga. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Siadać i tak tutaj rozmawiamy. Jaką herbatkę, co tam będzie? Tutaj to się suszą teraz jabłuszka z naszego ogrodu. Pierwszy taki zbiór, niepryskany, także można śmiało jeść. Siostra skoszorowana, bo to już była wojna, w wieku 17 lat, bo taka młodzież budowała tory dla pociągów, które wywozili wszystko, co można wywieźć, głębiej w tajgę, bo już Niemiec był bardzo, bardzo blisko. Odezwa do Polaków wszystkich na Syberii, którzy nie poszli na front razem z Andersen. Nasz tatuś próbował tam, ale nie pozwolili, bo to nie ten rejon. Ogłosili tak. Ktokolwiek z Polaków będzie chciał pójść bronić teraz Sowietów, będzie miał prawo swojej rodzinie, czy on zginie, czy on będzie żył, wrócić do kraju. Tatuś mój, pójdę, będę miał szczęście, to wrócę. Nie będę miał szczęścia, to wy wrócicie. To była właśnie armia Berlinga. Mama chorowała od dawna, ale już także nie mogła chodzić, kiedy właśnie zabierali Polaków na front. Jak wezwali, to nie zaszli do domu, do tego baraku, tylko od razu tam, gdzie jego kwartał był, w którym on pracował. Jego zabrali i pojechali z nim do Barnaulu i już przygotowanie na front. W 43 prawie 13 lat miałam. Pieniędzy nie mam. Wzięłam wiadro borówek do torby i tak po dwa kawałki drewienka powkładałam do rogów worka i tam wiadro wstawiłam. Sznurek taki, żeby na te drewienka pozaczepiać, tak żeby taki plecak tworzyło. Tutaj zawiązałam i to wiadro na plecach niosę, a trzeba nieść jakieś 45-6 kilometrów do Talmienki. Pierwsze drewniane miasteczko, przez które przejeżdżały pociągi. Dotarłam do Talmienki, gdzie dopytałam się tych, którzy prowadzą pociągi, dziadzieńka, który pociąg idzie do Barnaulu, a zacząłem sobie chaczu z papką i poproszczaca, czyli chcę z tatem pożegnać się, bo jego biorą na front, a ja byłam w lesie, w pracy i ja taty nie widziałam i kto wie, czy już zobaczy. Chyba oni też tak poszkodowali jako dziecko, to niech tam sobie pojedzie, to mówi, wsiadaj do tego, który będzie szedł z Nowosybirska do Barnaulu. Ale ty nikomu nie mów. Ten pociąg, ten drugi, nikogo nie przyjmują, to towarowy. Tam będą później jechać żołnierze na front. Siadaj na ostatnim breku, a brek to znaczy puste miejsce, gdzie tam wchodzi się do wagonu i tam taki mały korytarzyk. Mówi, tam w kuczki usiądź i cichutko siedź. stuk, wagony jeden w drugi stuknął, już będą ruszać, więc ja jadę. Jadę tego, który prowadzi pociąg, dziadzieńka. Powiedzcie mnie, żebym ja nie przyjechała. On mówi, хорошо, ja tobie powiem. Dobra, ja już siedzę spokojnie. Miałam na szyi taką chusteczkę zawiązaną, bo to zimno, już październik, a tam to już śnieg leży. Zjęłam tą chusteczkę, zwinęłam tak w kwadracik i on przechodzi i ja mówię, dziadzieńka, ja nie mam pieniędzy. Ja mam tutaj borówki, to tylko zawieźć, żeby tam sprzedać i żebym mogła wrócić później z powrotem. On mówi, ja panie Maju, to może taką chusteczkę ode mnie w prezencie. Ten uśmiechnął się, dobra, wziął to. I później przed Barnaułem chodzi po tych brekach. Powiecie, dziadzieńka, jak trafić tam, gdzie są wojskowe kazarmy całe. A on mówi, ja ci pokażę, bo ja w tym kierunku idę po skończonej pracy. Ale musisz czekać pod stacją, pod schodami, tak z boczku. I jak ja będę szedł, to ty wtedy wyjdź i za mną idź 3 kroki. To ja wysiadłam, on poszedł na stację, a ja tam pod schody. On wychodzi, rozejrzał się tak i z tym wiadrem i za nim. I doprowadził mnie i pokazał. Tam takie lampiony palą się i tam wojskowe. Idę i tam już strażnicy. Ojej, no myślę, no nie dojdę, nie wiem dokąd iść. A później stanęła, rozglądam się, jakiś człowiek z tyłu idzie, starszy człowiek. I mówię, dziadzieńka, powiedzcie mi, gdzie tutaj wojskowa jednostka, a co ci mi nada? A ja mówię, że ja ojca szukam, chcę się pożegnać. No i doprowadził i tak może, ja wiem, 200 metrów, może mniej, to było ciemno. O tam, gdzie te światła palą się, na górze stoją strażnicy i jak ciebie złapią, to każą tydzień podłogi szorować. Ojca nie zobaczysz, to co zrobić? To trzeba iść od tyłu, 2 domy stoi, takie nieduże, ale kobiety żyją, których mężowie są na froncie, to one rozumieją. A one tam pracują i mieszkają. Idę, tu ciążysz mnie ta borówka. Idzie jakaś kobieta. A co ty tak tarszy, dziewczonka? A ja mówię, że niosę borówki. Chcę sprzedać, bo chcę pożegnać ojca, a on w tych barakach tutaj dziś, jutro może tam zabiorą na front jego. A kto ty? Ja moja Polaczka. Aha, daj, ja cię budu nieści. Dałam jej. Wzięła na plecy, o to mówi, to naprawdę ciężko, niesie. I doniosła mnie, no może 50 metrów od tych, tam gdzie strażnicy. I mówi, idź, te borówki, mówi, zostaw, ja tutaj żywo, mówi, a ty idź i tam załatwiaj sprawy. Nie bój się, ja ciebie nie okradnę. No to poszłam. I podchodzę tak już może jakieś 20 parę metrów, a tam już stoi strzelać budu. U, bratku, to nie bardzo. Zatrzymałam się. Czego ty gdzieś iszczesz? Ja mówię, ojca, gdzieś? A ja chciałam pożegnać się, bo byłam w lesie, a po sztorze w lesie. A ja mówię, borówki zbierałam, teraz przyniosłam te borówki. A on mówi, no co z tobą zrobić, zaraz pójdę do swojego przełożonego. Poszedł tam do wnętrza i tam coś jemu powiedział. On mówi, że przyprowadź ją i te borówki. Zachodzę, a ten mówi, no i czego ty gdzieś iszczesz? Czego ty tu szukasz? Ojca, gdzieś? Tutaj mówi, na front biorą, co my dlatego, że mojego ojca biorą na front, a ja chcę się tylko popraszczać. Aha, no podarci. Tam poszedł z powrotem, wychodzi z karabinem jeden, mówi, chodź do szefa. Idę. Mówi, czego ty chcesz, a może ty śpią? Ja mówię, nie, Ja nie śpiłam, ja z tajgi. Mówię, nasza rodzina w tajdze mieszka. I ojca znaleźli jak na front z tajgi, nie puścili nawet pożegnać się, ani ubrania zmienić. A on mówi, kto tam z tobą miał być? Ja mówię, że przyjaciółka też, sybiraczka, która brata odprowadzała też na front. Ale jej nie puścili. W porządku, mówi. Dobrze, załatwimy tę sprawę. I popatrzyli, że te borówki ładne. Skolko tych oczy dacie w bruśnigu? A borówki to bruśniga. A ja mówię, ile dacie, tyle wezmę. I tu mnie prowadzi jeden pod konwojem, przodem idzie, drugi z tyłu idzie i ja z workiem tych borówek. Zachodzę tam do tej strażnicy. Popatrz, ile mówi borówek w lesie jest. Tyle można powideł nie robić. Zapłacili, ile uważali te grosze. Ja już miałam w kieszonce, tylko zapięłam agrafką, żeby sobie nie zgubić tego. No i dalej. Jak tutaj tam trafić, żeby ojca zobaczyć? Proszę, żeby jakkolwiek, żeby chociaż pomachał ręką, żeby powiedział, no bo przecież idzie na front, mogę nie zobaczyć nigdy. On, no tak, no tak. Zlitował się jeden z nich i mówi, ja pójdę do naczelnika. I wieczorem przyprowadzili ci dwaj mężczyźni. Tatuś, krzyknęłam, Alinka, a co ty tu robisz? A ja mówię, przyjechałam. Przytulił i mówi, dziękuję wam, chłopcy, błagadaru, mówi. Wyście tak podeszli dobrze do tej sprawy. A tatuś później mówi, popatrz, mam tutaj zaświadczenie, że przyjechała córka, więc daję przepustkę od godziny 9 do godziny 13 czy 15, nie bardzo wiem. No ja tam płaczę, ty nie płacz, tylko mówi, módl się, jakiego ty masz Boga? Ja mówię, takiego jak i wy. A on mówi, my to komsomolcy, mówi. I ja mówię, no komsomolcy to komsomolcy, ale na pewno po cichu wierzycie w jakiegoś Boga. A dlaczego wiesz? Ja mówię, bo jak bieda, to zawsze do Boga. To każdy, to tak mi się zdaje i wy. Oni się uśmiechnęli, no tak, tak. Tatuś zdążył mnie zaprowadzić do zwierzyńca. Zwierzęta, o tak, opiekują się tymi swoimi małymi. Popatrz, to tak samo jak ludzie opiekują się swoimi dziećmi. Trzeba koniecznie tylko pilnować tego, co się robi i żeby to robić dobrze, żeby pomóc tym, którym ciężko. Ktoś może płakać, ktoś może nie wytrzymywać. Bądź ty tą bardziej wytrwałą, która wnosi współczucie, pomoc. Wspólnota was będzie budować. I tak na pewno przetrwacie i spotkamy się. Ja mówię, że będę modlić się dzień i noc. I tak modliłam się. Ale za to, nie wiem, mniej płakałam. Bo tak się zawsze płacz. A to sam człowiek w lesie i chodzi, myśli, że może dzisiaj żyje, a jutro nie wiem. Przeżyliśmy, przeszło, wróciliśmy. Wnuczek i córka zrobili. Podejrzewam, że powinno smakować, bo to chyba babka, prawda?
Tak.
Ziemniaczana babka, kiełbaska wiejska odsmażana, kapustka zakiszona. No, smacznego. O tak. Dobra, dziękuję.
Babcia miała wtedy niespełna 12 lat, a pokonała taką ogromną przestrzeń, wędrując poprzez tajgę, stepy nad rzeką Ob.
Jedna Ruska powiedziała: Ałaczka, chodź, zaprowadzę ciebie na truskawki. To daleko, około 50 kilometrów. A byliśmy między Obią a Irtyszem. I nad samym Irtyszem w jednym miejscu rosną dzikie truskawki. Marzenie miałam, żeby tych truskawek uzbierać i żeby zanieść do domu, żeby dać spróbować tym dzieciakom, mamie. Idziemy, idziemy, aj, droga długa, Boże, a jak tu człowiek głodny. I w głowie koluje się i tak nie wiadomo jak. Ona: ty płocho czułeś siebie, ja mówię: jakoś tak słabowato. A ona mówi: ja ci dam jednego ziemniaka, zjemy po ziemniaku i będziemy iść, zwolnimy tempo, będziemy iść. I nad samym Irtyszem, ona zbierała chyba z pół wiaderka, no a później tylko schyli się ciurkiem krew i rób co chcesz. Nieciekawe to było, ale ludzie pomogli. Tam step, to taka wysoka trawa nad Irtyszem. Ona mnie w tej trawie położyła, mówi: tylko uważaj, jak będzie szeleściło coś, to może być żmija. Od razu w jej leżę, wsłuchuję się, ona tam gdzieś zbiera. Niech pani wyobrazi, nazbierała sobie pełne naczynie i mnie to wiaderko pełne. I później niosłyśmy z powrotem całą noc. I te truskawki, to tak zatkało ich. O tak, stanęli, buzie pootwierali. Mama mówi: no nie otwierajcie buzi, to są truskawki, takie jak u nas przed wojną, mówi, rosły. Jurek to pamiętał, bo był tylko 2 lata młodszy ode mnie. No a te z 36, 38, w pieluchach pojechała siostra najmłodsza. Dopóki ja się przebrałam i umyłam, to już tych truskawek ni słuchu, ni duchu, ale takie szczęśliwe dziecięszczyzka. W rosnących sosnach pluskwy w szparach. No a jak pobudują z jakiego czegoś barak, to one ożywają, 4 naczynia i nogi łóżka, bo to żelazne łóżka były. Wstawiało się do tej wody, wtedy ta pluskwa musi wejść na sufit i spada z sufitu na człowieka. O tak, jak paznokieć, takie duże pluskwiaki te. Żadne spanie, więc co? Ja dostałam od majstra wapna. On mówi: dzielna jesteś, dobrze pracujesz, to ja ci dam. Ale to wapno niegaszone, te wszystkie pluskwy mogą zginąć. Wlej wody, to ono zacznie kipieć. Więc ja zaczęłam lasować to wapno. Myślę, a tam będę szybciej sufit ten smarować. Pędzel zrobiłam z trawy, związana jak miotła, ale za długie te, z którym smarowałam. I ona zaczęła mi chlapać. Tak, gdzie chlapnęło, tam wypalało. No bo to gorące i żrące. I mnie to chlapło w oko. Ojej, ojej, to już zostawiło wszystko, płaczę, tak straszny ból. Więc mój brat młodszy wlazł na najwyższy modrzew, bo tam lęgły się wrony. A żeby tam sięgnąć, nie ma ani gałęzi, ani nic, więc on na nogi pasek i na ręce pasek. I tak spinał się. I tych jajek 3 sobie za pazuchę, no ale później znieść to, to zsuwał się tak, na ręcach skóry nie było. Ale te jajka on zniósł i mnie białko z jajek zakrapiali do oka. Mama, jak wleje pod powiekę, mniej troszkę boli. A tak, no to piecze, że wyje. No i jakoś uratowali mi to oko. Nasza rodzina to była taka związana mocno. Każde każdemu, co mogło, to ratowało. Mnie to on oko uratował, a ja jemu przygotowałam takich dranek, długie, długie sosnowe dranki, jeszcze moczone w żywicy. Bo wilki podkopywały się pod podłogę, żeby wejść do domu, no ludzi zjadać, no bo nie miały co jeść. A już kiedy one mają ruje, zbierają się takimi całymi stajami, nie ma rady. Kto poszedł, to już nie wrócił, tylko koście znajdą i zakopią. Te dranki się zapalało, wychodziło się z baraku i o tak oszło się i takie młynki robiło. To te wilki wyją, a my idziemy. Idziemy przed siebie i głośno krzyczymy tam coś i o takie młynki. Jedną ręką tu, a drugą ręką tu, a drugi znowu tak samo z tyłu idzie, tak. Ej. Nie wolno mu nic. Nie wolno. Oj, w jednych spodniach nogawki wstrzępy. On jeszcze ich zębów nie wymienił. A może teraz powinien wymieniać, on tak sobie szarpie. Wszystkich lubi, kto jest blisko. Tu, tak cicho. Te georginie kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni. Jak wstaję, to tak szukam laskę i do okna. Patrzę, które kwiaty rozkwitały, które rozkwitają. Tak się chce żyć. O, to gaśnie. To tak, jakby świeczka gasła. Kwiaty przekwitają. Tatoś był leśniczym. Wiedział, jakie rośliny nadają się do jedzenia, ugotować, czy zrobić nawet surówkę, posolić troszkę i zjeść do drobinką chleba. Trawy, miodunki tak zwane, kwitnie niebieskim kwiatkiem i ten kwiatek każdy w tej stopce nisko troszeczkę cukru jest. To ja im robiłam takie herbatki i mamusia chwaliła, że wynalazek zrobiłam. No jak nie powiem innym, jak mnie dobrze. I ci, co im powiedziałam, każdy tam miał tego troszeczkę, to z tych miodunek odparowało się, to tam wiele tego nie było, ale zawsze dzieciakom było z cukrem. No i wszyscy tak zadowoleni, że cukier też był. A wczesną wiosną z łozy te bazie wyskupowałam. Wkładam do rondelka, nalewam wodą, gotowałam, to tego cukru było o wiele, wiele więcej niż z tych miodunek, bo te całe bazie później to brałam do buzi i tak zamiast landryny smoktać. I w ustach zawsze było słodko. Ja 29 kg ważyłam, mając lat 15. Skórę i kości. A dziwne, ale warkocze to ja miałam o takie. O, do tyłka mi sięgało. Bałam się bardzo wszy. To na porządku dziennym prawie u każdej dziewczynki takie coś. Poradziła mama. Mówi, ja uczyłam się u zakonnic. Tam dawali zawsze łyżkę nafty do wody, której się myło głowę. My i ty, bo szkoda, żeby takie włosy obcinać. I ja tak zawsze robiłam. Mnie te włosy rosły jak na drożdżach. To każdy zachwycał się warkoczami, toż ba, chcieli mnie tam usynowić. Nie jedna z ciągów chciała być znowu. Może nie tak mnie, jak te warkocze ich tam bawiły. Ja nigdy nie czułam się piękną.
Znalazłam właśnie tą białą koszulę, ma bufy. Babcia sama ją szyła i na rękawach ma wstawki zrobione ręcznie na szydełku. Jest przepiękna i ponadczasowa. Cały czas boi się o innych, dalej się troszczy. Takie jest natręstwo trochę, ale to tłumaczy jej zachowanie. To była dla niej duża szkoła życia. Po Syberii mówiła, że na przykład dziewczyny z klasy myślały o chłopakach, a ona miała kompletnie inne problemy, inne spojrzenie na świat. Była o wiele kroków do przodu, chociaż musiała się cofać w klasach.
Ja byłam odważna, no ale ja nie miałam żadnej możliwości inaczej. Szłam do komendanta i mówię, grażdanin komendant. Przyszłam prosić, żeby mnie pan pozwolił, żebym ja mogła pójść do sowchozu czy kołchozu, popracować troszkę i żebym ja mogła zarobić choć wiaderko ziemniaków. W wieku 9 lat to tam chodziłam, prosiłam. To on mówi, jeden raz w tygodniu to ja tobie pozwolę. A to tylko dlatego, że ty jesteś w wieku mojej córki. Ale ja nie mogę tak za często. Kiedy ty wychodzisz? Ja mówię, przed świtem. Kiedy rozpoczynają pracę w lesie, to żebym ja tam była, żeby mnie wzięli na ewidencję. Żeż to by wzięli na uczot. Skąd ty znasz rosyjski język? Jeden rok chodziłam do szkoły rosyjskiej. Nas, mówię, zmobilizowali wszystkich dzieci. No to mówi, dobrze, ja ci będę dawał takie zaświadczenie, że ty zajdziesz do kofuchozu czy sowchozu, bo mówi tak, po jednej stronie szosy to będzie kołchoz, a po drugiej stronie sowchoz. Ja mówię, jak to odróżnić? No, jak zajdziesz, to tam ci powiedzą. To mnie taka babuszka zobaczyła, że plączy się jakieś dziecko i nie wiadomo, czego chce. I mówię, że my jesteśmy ze słońcami, że duża rodzina, że mama chora, że ja muszę zadbać o tych młodsze rodzeństwo. A ona mówi, wiesz co, dziecinko, to ja ciebie będę przyjmować tutaj do siebie. I ty ze mną będziesz pracować. Dobrze. To ja w tym sowchozie, jak tylko zajdę tam do niej, to ona siuda, chodź. To tutaj na moje poletko, bo tam każdej przydzielają, że odtąd dotąd to masz opielić na przykład buraki czy marchew. No to idę i pielę. A ona mówi, daję ci 3 wiadra ziemniaków, jak ty to doniesiesz, ja nie wiem, ale ja daję. Gala była córką naczelnika, który był na froncie i oderwała mu rękę i on bez ręki był, Rosjanka. Tyle samo lat miała, a bardzo dużo chciała się nauczyć. Chciała od Polaków nabrać, mówi, choć trochę kultury. To wiesz, ile chcesz kulturę, jaką mamy, taką damy. I tak ona przychodziła czasem, kwiatek przyniesie jakiś. Mówi, mnie tak dobrze u was tutaj być, no to bądź u nas. Jedzenie, to ja mówię, nie mam takiego. Ja jak ugotuję, to policzę, ile nas, to po 2 ziemniaczki każdemu ugotuję. Niech każdy je ugotuje i tobie te 2 ziemniaczki. Mówię, tam pójdę, to znowu zarobię wiadro ziemniaków. Ona powiedziała to ojcu, a on mówi, to chyba raczej naród taki, bo u nas dużo mają i schowają, a oni mało mają i jeszcze poczęstują. Ja jej opowiadałam w ogóle o Polakach, jak u was się uczyli. Ja mówię, no moja mama nauczycielką, to ja wiem, jak się uczyli, bo uczyła cudzych i uczyła nas, a nas to jeszcze dodatkowo szkoliła. To, które nie chciało się uczyć, to chowało się pod stół, a stół był mój taki duży, jak łóżko, tylko szerszy. No bo te gdańskie stoły i te nogi takie toczone i blat obrobowany tak bardzo ładnie, no to ono tak pociągało. Tam pod stół schowamy się i jak starsze się uczą, to my pod tym stołem siedzimy albo podpadamy, albo sobie coś tam dowiadujemy się. Nam zawsze była taka łączność, mówił jej tata. Z takimi ludźmi to warto trzymać, bo możesz dużo się nauczyć, no i trochę od siebie dasz. Rosyjski był obowiązkowy, a mnie zawsze jakoś tak uciekało coś. To ona mnie przygotowała też tak samo. To była taka wymiana dobrych nawyków czy myśli. U mamusi do tego, że serce, aorta jedna w ogóle nie działała, to później jeszcze krwiaki zaczęły się robić na prawej nodze i to ropne zrobiło się. Za długo były niedrożne. Jak ja zobaczyłam, że taka sprawa, to trochę w garści do Kuroczkina, do szpitala. I mój Jurek, pojedziemy. Będziemy tak pchać. Ja nie umiałam zrobić takiego stołeczka, żeby po szynach turlać. Poprosiłam Galę, jej tata. Pomógł jeszcze drugi. No i tak, jak poprosiłam wieczorem, to oni na rano to zrobili. Jeden z frontu wrócił bez ręki, drugi bez nogi. I uzupełniali się, co ten nie może, to ten przytrzyma, a co tamten nie może, to ten popchnie nogą. Dwa koła wąskotorówki z wagonu. No i jedno takie przęsło, co łączy koła. A na wierzch przyczepiona deska. Troszkę może wyhablowana, bo nie była szorstka. Na takim stołeczku dowieźliśmy z bratem mamę 24-5 kilometrów. A żeby dowieźć, no to trzeba dwa razy przejść przez rzekę po takim maleńkim wiadukcie. Z desek tam pobudowany, rzeka między górami. I tak mamy dowieźliśmy troszkę jedno szpitala. A ten lekarz, Żyd polski, ale on się tam nie przyznawał tak zanadto, żeby jego nie wygonili. Wziął mamę, zbadał, mój Boże, trzy ćwierci do śmierci, a gdzieś wytrzymali mamę. Ja mówię, panie doktorze, ruscy ludzie pomogli zbić taki stołek, żeby móc przywieźć. A no tak, no tak. Nie płacz, mówi, będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. I faktycznie robił jakieś tam na nogi, na te wrzody, które porobiły się w tych żylakach. To do tej pory pamiętam. Taka maść Tioan. I mówi, jak dostaniesz tą maść, to przynoś od razu. Napisał na recepcie i mówi, tutaj trzy apteki. W którejś może jest, może nie chcą dać, ale może jak powiesz, że jesteś Polką, że masz matkę chorą, może ci dadzą. Zaczęłam od pierwszej, od razu mówię, że tak i tak. Ona mówi, ja mam, ale małą ilość i nie mogę dać, bo to trzeba i ruskim. Wszystko jest na rozliczeniu. No nic, poszłam dalej. U drugiej, starsza kobieca, ja mówię, jak mnie nikt nie pomoże, to ja nie poradzę. Mama umrze, a jak mama umrze, to nas pięcioro takich mówię i nie wiadomo co zrób. Zlitowała się. Dała mi taki słoiczek nieduży, porcelanowy i mówi, nie musi leżeć w szpitalu. Ona może w domu być i tylko lnianą ściereczką, żeby zaściełać, bo przecież bandaży nie ma. Gdzie lnianą ściereczkę dostanę? Poszłam, pytam jedną Polkę. Ona mówi, mam, ale tylko jedną. Ale mówi, idź tam. I powiedziała mi, który numer domu. Ja poszłam. A skąd ty znajesz? Jedna osoba mnie powiedziała i mówiła, żeby nie mówić. No to ja nie mówię, bo może pani potem nie dać. A ona mówi, jeśli palaczkę, to dam. I dała. Mówię, a jaką ty masz? A ja jej pokazuję, że ten słoiczek taki, o, mówię, większego nie miała, ja mówię, chyba nie miała, bo nie dała. To ja ci jeszcze dołożę jeden mały słoiczek. Dołożyła mi, ja mówię, ile to kosztuje, żeby jeszcze chleb wykupić. To ty już lepiej chleb wykup, a później mi zapłacisz czym innym. No i dobra, tak poszło. I tak krewną zostałam i wyjechałam. I nie oddałam. I tak czasem, jak położę się spać, myślę, komu co jeszcze ja dłużna. I zawsze tą kobietę przypomnę sobie. To na sumieniu. Ale mamę ratowałam. Zabliźniło się cieniutką skóreczką. Jak jechaliśmy i tam, to gniania nasza do pieluch Helence wsadziła metryki, coś kojarzyła z tym. Zresztą mama ją uczyła, chciała, żeby niania miała wykształcenie. Tam na Syberii wszystko, co po polsku pisane. Nawet pamiętniki, takie dziecinne, maleńkie pamiętniki. Wszystko zabrali. A powiedzieli, żeby wrócić do kraju, to nie tylko trzeba mieć ojca, męża czy brata w wojsku na froncie. Trzeba było mieć z Polski metryki. I mama ilekroć pisała, nic w ogóle, cicho. To co jest, czy to wszystkich wybili? Mama napisała i do Żyda, i do księdza, i do znajomych, którzy byli po sąsiedzku i zostali wywiezieni, bo byli Białorusinami. I nikt nie odpowiadał. Aż w końcu taka Rosjanka, Tatiana, tak mówi do mamy. Mama płacze. Maria, ty nie płacz. Ty daj swojemu księdzu znać, żeby on przysłał na mnie. Mój mąż jest wojennym, któremu brakuje nogi. No, przeżył bardzo dużo i mówi, pomagaj komu możesz. Zobaczysz, dojdzie. Mama mówi, o, już nam, mówi, zginąć tu się przyjdzie. A on mówi, piszy, piszy. I tak mama napisała. No i nic. I coraz ona przychodzi, ta Tatiana. Co, nie? Mama mówi, a już chyba przepadło wszystko. Nie, nie powinno. Ona wiedziała, że na indeksie tam, bo pracuje. I mąż na pewno był partyjny, ale nam nim wolno było mówić, bo jakby powiedzieli, to by sami poszli do więzienia. No trudno, czekamy. Tak już mało czekamy, aż tu przychodzi. I ten cały plik taki tych metryk, tenże bez nóg, na kółkach, przywiózł i mówi, Maria, masz twoje metryki, popatrz ile. Starczy tutaj, mówi, na tuzin ludzi, żeby to wszystko mieć. Metryki zostały przysłane w 3 egzemplarzach wszystkich nas i rodziców. To wszystko było w skrytce trzymane. Po co? Mama później pytała, dlaczego? Dlatego, że 5 dzieci to od razu tyle dzieci, 2 chłopców wojskowym od razu będą. Mama popatrzyła, no i dobra, to wtedy ja za te metryki i do Barnaulu. A to już ostatni transport miał być, który z Rosji wychodził. Nie chcieli mnie wpuścić tam w Barnaulu do tego biura. Ja mówię, ja muszę. Jak dzisiaj nie dostarczę, to jutro już będzie za późno. Już ten transport pojedzie. A ten, jak usłyszał pan Bogdanowicz głos i transport, to od razu otworzył. Alinka, chodź tutaj. Nie przeszkadzajcie. Dawaj tutaj metryki. Bo mnie przyznał, bo mieszkaliśmy. O tak, przydzielone tylko. Troszkę było, tak samo był leśniczym. Pracował, dopóki nie stwierdzili, że jest bardzo chory na gruźlicę. Ktoś jemu pomógł. On mówił, kto znalazł się w biurze. i mówi: słuchaj, teraz to tylko czekajcie na powiadomienie, żeby zgłosić się do Talmienki na ten punkt, gdzie będzie zbiórka ludzi, tych resztek. Ja mówię: pani Bogdanowicz, czy to pewne? Jeśli w moich rękach, to pewne. Ja jeszcze nie dojechałam tam, gdzie my mieszkaliśmy, na tej Syberii. Mama wyszła aż do jeziora, żeby mnie spotkać. Myślę: Boże, a toż co się stało? A mama: ty wyobrażasz, że już przysłali nam powiadomienie, żeby zgłosić się do Talbienki? Byłam jak w siódmym niebie. Klękłam i modliłam się. Pan Bóg jest i wysłuchał, żeby tylko wrócić, niech sobie umrzeć, ale wrócić do kraju. I tak powracali wszyscy. Cała rodzina już mi, proszę panią, wymarła. Dwóch braci i dwie siostry. Ja jeszcze wiszę na tym świecie i tak wiszę. Ale staram się pomóc im wszystkim. Jakoś tam biedę odpycham.
Po wycieczce do Leśniczówki cały czas miałam w głowie, jak wyglądał ten dom. Babcia też jeszcze nie zasnęła. Poszłam do niej i zaczęłam ją wypytywać. I jak dowiedziałam się paru szczegółów, no to poszłam po kartkę i jak rasowa córka architektów zaczęłam robić tego plan. I mam tu właśnie go przed sobą. I ustaliłyśmy, że niedaleko tej drogi była właśnie ta Leśniczówka. Od drogi wchodziło się do kuchni, w której był piec chlebowy, wejście do piwniczki. Potem wchodziło się do takiego saloniku, wiatrołapu, skąd się wchodziło do różnych pokoi. Obok kuchni był pokój chłopców. Z tego saloniku też się wchodziło do pokoju rodziców, który też leżał obok kuchni albo jakby w środku domu. Z saloniku też się wchodziło do dużego salonu, od którego strony były też drzwiczki do pieca, gdzie braciszek babci palił wszystkie jej ciuchy, lubił. Te drzwiczki właśnie od tego pieca znaleźliśmy ostatnio na Leszczynie, 2 metry nad ziemią. Z tego salonu dużego na całą szerokość domu wchodziło się do pokoju dziewczyn, a po drugiej stronie pieca był pokój niani. Do domu główne wejście było z ganku, z boku domu, od strony wielkiego dębu, naprzeciwko jaśminu, który nadal tam jest. I był ganek przed wejściem do tego saloniku, gdzie na przykład przesiadywali ludzie przynoszący jakieś jedzenie, typu ryby z nad rzeki. Pies ich pilnował, nie chciał wpuścić dalej. Z tego saloniku też było wejście na górne piętro, gdzie nie było podziałów na pokoje. Była bawialnia dla dzieci i to była ich przestrzeń. A z tego górnego piętra wchodziło się na strych, gdzie była wędzarnia, wędzono wędliny, zasuszane, robiono przetwory. To była taka spiżarka. Niedaleko znajdował też się sad, gdzie były wiśnie, grusze, jabłonie, piękne drzewa. I działka była ogromna. Za domem znajdował się taki ciąg, stodoła, stajnia, obora. Za stodołą była taka ziemianka. Mieli zwierzęta, krowy, konie. Mieli też ptaszarnie, kury i jakieś inne ptactwo. Całość była otoczona lasem. mieli za płotem jagody, stare dęby, niedaleko mieli rzekę. Naprzeciwko domu za drogą była rozsadka, która nadal tam jest, zrobiona przez dziadka. I za ptaszarnią była też droga i jechało się tam już teraz do miejsca za granicą na Białorusi. I na przeciwległym rogu działki niż dom też była brama do nich i ta brama była już po części na górce. I dzieciaki z tej górki zjeżdżały i przez tą bramę wjeżdżały aż pod dom. Też był tam słup z sianem, w którym chowało się ptactwo między innymi. Mieli też ogródek taki z warzywami, owocami. Obok jaśminu była studnia. Jest po niej pozostałość. Pod domem widać fundamenty kamienne jako jedyne. To chyba tyle.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Mimo blizn, część druga. Opowiadali Aleksandra Kowalska-Siry wraz z wnukami Katarzyną i Arturem.